Chciałbym dzisiaj, kochani, razem z wami, używając Bożego Słowa, zająć się oceną zachowania. Zachowania i zachowywania. W ostatnim czasie, czytając Boże Słowo, właśnie ten temat związany z zachowaniem, takie miałem skojarzenia, chociaż to już są wakacje, zwykle na koniec roku, uczniowie są oceniani z zachowania. Jakie mieliście oceny z zachowania na świadectwie? Zazwyczaj wzorowe pewno, tak? Bo to przecież tak wszyscy są ułożeni, dobrze prowadzeni. Choć to różnie bywało z tym zachowaniem. Ale o tym zachowywaniu, o którym mówi Boże Słowo, chciałbym dzisiaj mówić i myślę, że ono chociaż łączy się i ma wpływ na zachowanie, to samym zachowaniem jako pewną naszą postawą w życiu, tym jak reagujemy, jak przyjmujemy, jak funkcjonujemy, wiąże się, ale nie jest tym samym. Myślę, że może czymś, co pomoże nam w ten temat troszeczkę wejść bliżej, będzie fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale i 56 wersecie. I to są słowa Pana Jezusa, który powiedział: albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Pan Jezus przyszedł, aby zachować dusze ludzkie. I te słowa Pana Jezusa były w pewnym kontekście wypowiedziane. Myślę, że znamy ten kontekst. Oczywiście Pan Jezus szedł w drodze do Jerozolimy i miał przejść przez Samarię i uczniowie wyszli przed Nim do pewnej wioski samarytańskiej, aby przygotować Mu gospodę. Jak czytamy w tym opisie w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ale ci Samarytanie jak zareagowali? Nie przyjęli Pana Jezusa. Nie chcieli, aby On zatrzymał się u nich. Z wielu powodów, no najczęściej dlatego, że był Żydem i że Jego droga prowadziła do Jerozolimy. I wtedy uczniowie, ci, którzy założyli to stowarzyszenie motocyklistów, zwane Boanerges, przez niektórych synowie Gromu, chcieli co zrobić, pamiętacie? Ogień z nieba ściągnąć. I wtedy Pan Jezus mówi do nich: nie wiecie, jakiego ducha jesteście, bo Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Wiecie, w tym pojęciu, w tym słowie zachować, zachowywać, to zawiera się taka treść związana właśnie z ocaleniem od śmierci, wyratowaniem, wybawieniem, z pewnym zachowaniem w bezpieczeństwie. I Pan Jezus po to przyszedł. I my czytając Boże Słowo, wierzę, że dostrzegamy tą prawdę w bardzo wielu miejscach. I kiedy tak przyglądałem się tej treści, to też moją uwagę to przyciągnęło i też mnie zadziwiło, że już od samego początku w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest ta idea, ta myśl, która wypływa, wierzę, z Bożego serca, aby zachować człowieka, aby go ocalić, aby go uratować. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 7 rozdziale jest opisane to, jak przed potopem do arki, którą zbudował Noe, były wprowadzane zwierzęta, wszelkie stworzenie. I tam Bóg mówi do Noego takie słowa, to w 3 wersecie 7 rozdziału: aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi. Bóg chciał zachować nie tylko Noego i jego rodzinę, ale także to stworzenie. Tam były konkretne, wiecie, przepisy, tak? Ile zwierząt, ile ptaków, jakich miało wejść, jakich zwierząt według gatunków, bo Bóg chciał zachować przy życiu. To jest Jego atrybut. On pragnie zachować. Ale czy to Jego pragnienie, aby zachować człowieka, jest w jakiś sposób uwarunkowane? Czy ono jest od czegoś zależne? czy te zwierzęta byłyby zachowane, czy Noe byłby zachowany, gdyby nie posłuchali tego, co Bóg powiedział, aby wejść do arki. Czy byłoby to możliwe? Nie byłoby to możliwe. Te wszystkie stworzenia, które do arki nie weszły, nie zostały zachowane, nie zostały ocalone. Więc to, że w Bożym sercu jest to pragnienie, aby zachować istnienie, aby zachować człowieka, aby zachować swoje stworzenie, jest warunkowe. I jak dalej czytamy w tym 7 rozdziale 1 Mojżeszowej, 5 wersecie, i to jest to uwarunkowanie, ten warunek, który został spełniony, tu jest podkreślony, i uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Gdyby wszystkiego tak nie uczynił, gdyby nie zachował Słowa Bożego w tym, co Bóg mu powiedział, ani on, ani wszelkie stworzenie nie zostałoby zachowane. Dlaczego ja o tym mówię? Bo zmierzam też do fragmentu, który właśnie zainspirował mnie, pobudził do tego, żeby o tym zachowaniu mówić. A fragment jest zapisany w Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, werset 8 i 10 przeczytam. To list do zboru w Filadelfii. Wiecie, że w ostatnim czasie na naszych spotkaniach grup domowych mogliśmy rozważać listy do 7 zborów. I ja też, kiedy przyglądałem się treści tych listów, to też w bardzo wielu aspektach w jakiś taki nowy sposób widziałem rzeczy. Bóg pozwolił mi zobaczyć, rozumieć rzeczy, których, czy wartości, o których wcześniej nie widziałem. I to też jest, no, chyba dla was, jak podobnie dla mnie, niesamowite, że Boże Słowo ma tą niezwykłą zaletę, że czytane nawet wielokrotnie pokazuje swoją głębię i odkrywasz coś, czego nie widziałeś, czytając może wielokrotnie dany fragment. 8 werset 3 rozdziału to słowa Pana Jezusa skierowane do Kościoła, do wierzących ludzi w Filadelfii. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I dalej 10 werset. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. W przykładzie tego Nowego Przymierza, tak jest ten werset oddany, a ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Tutaj Pan Jezus mówi do Kościoła o tym, że to On ma moc zachować, ale dlatego zachowuje, że wcześniej Kościół zachował Jego słowo. Widzimy ten związek i tą zależność i to uwarunkowanie. Podobnie jak czytając tę pierwszą Księgę Mojżeszową, Bóg zdecydował zachować Noego i całe stworzenie, ale dlatego, że oni zachowali ten rozkaz Pana, przykazanie, aby była zbudowana arka i żeby do tej arki wejść. Gdyby nie było zachowania słowa przez człowieka, to nie byłoby zachowania człowieka przez Boga. Widzimy to? To jest uwarunkowane. Pan Jezus mówi, dlatego, czy ponieważ zachowałeś mój nakaz, zachowałeś moje słowo, to ja zachowam ciebie. I chciałbym dzisiaj przez, nie wiem jeszcze jaki czas to będzie, razem z wami prześledzić kilka miejsc Słowa Bożego, które mówią właśnie o tym zachowaniu, o zachowywaniu. W języku greckim jest takie słowo, które brzmi tereo. I to słowo tereo właśnie jest tutaj oddawane jako zachowywanie. I ono znaczy, zawiera w sobie taką treść. Czuwać nad czymś, pilnować, strzec, uważać, śledzić, przestrzegać, stosować, dochować, zachować. To zachowanie to słowo tereo, wiecie, zawiera też w sobie pewne niebezpieczeństwo. Kiedy Pan Jezus mówi, że ja cię zachowam, to znaczy, że bez działania Pana Jezusa polegającego na zachowaniu Kościoła, ten Kościół by się nie ostał. Tu jest wielkie zagrożenie i niebezpieczeństwo dla Kościoła. Pan Jezus mówi, że godzina próby przyjdzie na cały świat. I tylko ci, którzy są w Jego Kościele, którzy zachowują Jego Słowo, oni będą zachowani przed tą godziną próby, wobec której inni zachowani nie będą. Dlaczego? Bo nie zachowują słowa Jezusa. Chciałbym dzisiaj z wami się przyjrzeć, jak to jest z zachowywaniem słowa w twoim życiu i na czym to zachowywanie słowa polega. Czy to ważne? Wierzę, że niezmiernie ważne, bo od tego zależy, czy będziesz zachowany przed godziną próby, czy nie będziesz zachowany. Więc warto, wiecie, już wiem, że może macie dosyć tego, kiedy często mówię, ile razy jakieś słowo jest użyte. Więc tym razem nie policzyłem. Nie wiem, ile razy w Nowym Testamencie słowo tereo występuje, ale sądząc po ilości zajętego miejsca w konkordancji, dosyć dużo. I chciałbym, abyśmy tą chwilę dzisiaj mogli na to przeznaczyć, aby wejrzeć w samych siebie. Bo mam świadomość, że łatwo jest zachowanie czy zachowywanie u innych. Łatwo jest oceniać, łatwo jest rozpatrywać. Ale czy swoje własne? I na czym w ogóle to zachowywanie słowa, które jest niezbędne, aby zostać przez Pana Jezusa zachowanym, na czym to polega? Jak wspomniałem, wiecie, to jest ważne dlatego, że w tym jest pewne zagrożenie, w tym jest niebezpieczeństwo. W tym jest wskazanie na tą prawdę, że jest wróg, że jest silna opozycja, która będzie starała się zniszczyć tych, którzy nie zachowują słowa. Ale też oni chcą, ta opozycja, ta siła wroga Bogu chce zniszczyć wszystkich. A też może i bardziej, szczególnie tych, którzy zachowują to słowo. Więc ja też widzę w tym słowie tą prawdę, o której czytam w Bożym Słowie, że opozycja jest i wewnątrz mnie, i zewnątrz mnie. Gdyby zachowywanie nie było tym, co jest związane z czuwaniem, z pilnowaniem, z strzeżeniem, z uważaniem, to nie byłoby tam mowy o żadnym zagrożeniu czy niebezpieczeństwie. I kiedy czytam Księgę Objawienia, to słowo tereo dosyć często w tej księdze występuje. Zobaczmy proszę, w 12 rozdziale i wersecie 17 czytamy: i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże, tereo, zachowuje przykazania Boże i trwa przy świadectwie o Jezusie. Z kim ten smok, który zawrzał gniewem, chce podejmować walkę? Ano z tymi, jak tutaj czytamy, którzy strzegą tereo, zachowują przykazania Boże i trwają przy świadectwie o Jezusie. Jesteś w gronie tych, którzy chcą strzec, przestrzegać, zachowywać, pilnować przykazań Bożych? Chcesz trwać przy świadectwie o Jezusie? To wiedz, że jest przeciwnik, który wrze gniewem, żeby z tobą walczyć i cię zniszczyć. Tak Słowo Boże mówi. Więc w tym słowie tereo, kiedy mówię o strzeżeniu, o pilnowaniu, o zachowywaniu, ta prawda dotycząca niebezpieczeństwa jest bardzo silnie tutaj ulokowana. Jeszcze też i w 14 rozdziale w Księdze Objawienia też występuje to słowo tereo w 12 wersecie. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy tereo, przestrzegają, zachowują przykazań Bożych i wiary Jezusa. Gdzie się okaże to wytrwanie świętych? Tutaj czytamy o dymie ich męki, która się unosi w górę. Wiecie, to jest czas szczególny, kiedy też i będą wylewane czasze Bożego gniewu, kiedy będą trąby Boże grały, kiedy będzie się sąd Boży odbywał, to nie będzie łatwo. I to właśnie w takim czasie to wytrwanie świętych, którzy tereo przestrzegają i zachowują przykazania Boże i wiary w Jezusa, to się okaże. Czy w Starym Testamencie w ogóle się pojawia ta idea, że człowiek zachowywał Boże Słowo w swoim sercu? Pytanie? To teraz dam odpowiedź. Tak. Myślę, że to oczywista odpowiedź. Jest wiele takich miejsc. Ja tylko kilka chciałbym razem z wami prześledzić dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do człowieka. Czy zdarzyło wam się odebrać to, jak Bóg chciał do was coś powiedzieć, przekazać coś na wiele sposobów? Zdarzyło wam się, że Bóg coś mówił do ciebie przez sen? Tak, widzę ten ruch pionowy głową w niektórych osób, bo też mamy na to podstawy w Bożym Słowie, że Bóg przemawia i w taki sposób. I czy można to, co Bóg mówi do człowieka poprzez sny, można to zachowywać? Można, jak najbardziej, oczywiście. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale czytamy o tym, jak to Józef, syn Jakuba, doświadczał tego, że Bóg mówił do niego poprzez sny. Wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał. I teraz jak człowiek reaguje na to? Józef, kiedy miał te sny, on w naturalny sposób, będąc bardzo młodym człowiekiem, wiecie, chyba dopiero co zrobił kartę motorowerową, miał 17 lat. Jeszcze nie mógł prawa jazdy zrobić i on się tym dzielił ze swoimi braćmi, z najbliższymi, tak w naturalny sposób. No i co? Było mu łatwo z tego powodu, że o tym wszystkim w sposób szczery i otwarty, co Bóg dawał mu przeżywać, doświadczać we śnie, czy miał z tego powodu lekko? No nie miał. A jak reagował jego ojciec, Jakub, na to, co słyszał? I tu w 37 rozdziale pierwszej Mojżeszowej czytamy o tym, że nawet kiedy już powiedział o tym śnie, że i księżyc, i gwiazdy, czy słońce kłaniały się Józefowi, no to ojciec, tutaj czytamy w 10 wersecie 37 rozdziału, a gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? A 11 werset mówi, wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Jakub zachował to słowo w pamięci. Nie wiem, jak długo udało się Jakubowi zachować w pamięci to słowo i jaką miał świadomość, skąd to słowo pochodzi. Kto jest autorem i jak to wszystko będzie wyglądało w rzeczywistości. Bo od tego momentu upłynęło około 22 lata, kiedy zaczęto dostrzegać, że to, co Bóg powiedział przez sen, jest prawdziwe, jest realne i się właśnie wypełnia. Czy można 22 lata zachowywać w swoim sercu, w swojej pamięci jakieś słowo? Może niektórzy z was mają takie doświadczenia, że właśnie jakieś słowo zostało usłyszane, odebrane, przeczytane w Biblii 20 lat temu i cały czas jest przechowywane, jest strzeżone, jest pilnowane w sercu i w umyśle i ma wpływ na to, jak żyję. Macie takie doświadczenia? To wierzę, że to bardzo cenne. Ale wiecie, jak trudno jest zachowywać przez lata słowo w pamięci? Ja nie pamiętam nawet, co ja dzisiaj rano jadłem czy robiłem, nie wiem. A co dopiero 22 lata temu. Ale tu jest napisane, że Józef, kiedy opowiedział o tym, to Jakub zachowywał to słowo w pamięci. I dlatego, że ono było zachowywane, wierzę w to, bo tu jest to podkreślone, stwierdzone w Bożym Słowie, to potem w 45 rozdziale, 5 wersecie, Józef mówi takie słowa. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. I tu również, wiecie, widzę tą zasadę, o której czytamy w liście do Filadelfii. Dlatego, że ty zachowałeś moje słowo, to ja zachowam ciebie w godzinie próby. I jest wspomniane, że Jakub zachowywał to słowo, które Bóg posłał w sposób inny niż zazwyczaj, przez sen. I Józef potem mówi do swoich braci, do ojca, bo ojciec przecież przyjechał do Egiptu. Wiecie, ile lat Józef w Egipcie był, że tak powiem, po drugim, po Faraonie? No, wychodzi, jak ja liczyłem, 71 lat. Miał 17 lat, kiedy został sprzedany, 30 lat, kiedy stanął przed Faraonem. Potem upłynęło 7 lat jeszcze tych obfitych lat, potem były 2 lata głodu. A Józef żył 110 lat. Więc miał 39, kiedy się z braćmi spotkał, a 110 umarł, więc jeszcze minęło 71 lat. Trochę taka skomplikowana matematyka, nie? Ale to tak mówię, żeby was zachęcić, sami policzcie, poczytajcie, bo to w pierwszej księdze Mojżeszowej to wszystko jest napisane. I jak potem też mówi Józef, 45 rozdział, 7 werset, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. I w 50 rozdziale jeszcze raz to powtarza, w 20 wersecie, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Dlatego, że wcześniej, kiedy Bóg posłał słowo, reakcja człowieka była taka, że zachował to słowo w pamięci, to Bóg potem, oczywiście, wiecie, ja wierzę, że Bóg jest ponad nawet tą słabością człowieka, czy zachowuje, czy nie zachowuje. Bóg jest ponad. Ale wierzę, że to zachowywanie przez człowieka, słowa od Boga, spotyka się z wiernością Boga, który mówi, dlatego, że ty zachowujesz moje słowo, to ja zachowam ciebie i będziesz uratowany, będziesz ocalony. My wiemy, to już kiedyś tutaj też miałem przywilej mówić, dzielić się z wami, jak niezwykle wiele podobieństw, takich paralel jest pomiędzy Józefem a Jezusem Chrystusem. On jest takim typem, on jest obrazem Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. I to zobaczcie, on został wcześniej wysłany i mówi to braciom, to nie wy mnie sprzedaliście. To nie ludzie przybili do krzyża Pana Jezusa. On sam, zgodnie z wolą jego ojca, przyszedł na ten świat, aby ocalić duszę wielu. I jak Józef był w Egipcie wiele lat, był już przygotowany przez Boga, aby był ocaleniem dla całej rodziny Jakuba, dlatego że Jakub wtedy zachował jego słowo. Tak samo Pan Jezus przyszedł po to, aby nas ocalić i został wysłany przez swojego ojca. Są jeszcze inne postacie, które są wymienione w Starym Testamencie. Jako kilka tutaj wspomnę. W Księdze Jozuego, w rozdziale 14, czytamy o Kalebie. Znamy Kaleba. To ten gość, co miał 85 lat i śmigał po górach, bo chciał zdobywać góry i z olbrzymami chciał walczyć. To taka niezwykła postać. Wiecie, żaden klub seniora nie chciał go przyjąć, bo nie wyglądał na seniora, ani nie żadnych przejawów bycia seniorem u niego nie można było dostrzec. I w 14 rozdziale w Księdze Jozuego Kaleb mówi te słowa i też się pojawia ta prawda dotycząca zachowania. 14 rozdział, 9 i 10 werset Księgi Jozuego. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni i oto teraz mam lat 85. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaka była wtedy moja siła, taka jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Kaleb mówi, wiecie, że Kaleb i Jozue to było dwóch ludzi, którzy wyszli z Egiptu, chodzili 40 lat po pustyni i weszli do ziemi obiecanej. Żaden inny nie został zachowany przy życiu, który wyszedł z Egiptu. Dopiero następne pokolenie weszło do ziemi obiecanej. Bóg go zachował. Dlaczego? Bo bez zastrzeżeń poszedł za tym, co Bóg mówił. I tu może on nie mówi wprost, że zachowywał Słowo Boże, ale czymże jest to, że bez zastrzeżeń, bez żadnego ale, idzie za tym, co Bóg mówi. Zachowywał Boże Słowo, zachowywał bez zastrzeżeń to, co Bóg mówił i dlatego Bóg go zachował. Widzimy tą zależność w przykładzie Kaleba. Drugi rozdział Księgi Jozuego mówi o nierządnicy Rahab. I ona też w tym, co mówi, w 6 rozdziale Księgi Jozuego, również wspomina tą prawdę dotyczącą zachowania czy zachowywania przez Boga. 6:25 czytamy: nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przyprowadzili wywiad w Jerychu. Znamy tą historię, nawet w rodowodzie Pana Jezusa w 1 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tej kobiecie. Tutaj drugi rozdział Księgi Jozuego, gdybyśmy też go w całości przeczytali, nie będziemy tego teraz robić, a zachęcam, żebyście w domu mogli przeczytać. Jest także to podkreślone, ona dwukrotnie mówi, że słyszała o czymś, słyszała o Bogu i dlatego podjęła decyzję, że ukryje tych zwiadowców i potem z nimi się umówiła i bardzo wiernie i pilnie trzymała się tego, co usłyszała, co było powiedziane. Warunkiem zachowania jej życia, jej bliskich było to, żeby wszyscy byli w tym mieszkaniu, gdzie ona mieszkała i żeby przez okno była wypuszczona czerwona nić, czerwona lina. To był warunek. Czerwona lina i wszyscy w tym mieszkaniu. I tam mówią, jeżeli ktokolwiek z twojej rodziny będzie poza tym mieszkaniem, zapomnij, że będziecie zachowani. Tylko tu. I ona bardzo skrupulatnie i ściśle trzymała się tego, zachowała to i została zachowana. Bóg zachował z całego Jerycha. Wiecie, wszyscy byli obłożeni klątwą, z wyjątkiem Rahab i jej rodziny. Tylko oni nie byli obłożeni klątwą. Tylko oni zostali zachowani. Bo zachowali coś, co usłyszeli. A wierzę, że to pochodziło od Boga. Możemy, wiecie, kochani, iść dalej. Księga Daniela, 7 rozdział, 28 werset. Daniel mówi takie słowa: zachowałem to słowo w mojej pamięci. Tam 7 rozdział mówi o, znowu Bóg przez sen do niego mówi. Jest sen o 4 zwierzęciach i o Synu Człowieczym. On potem prosi jedną z postaci, którą tam we śnie, w tym widzeniu widzi, aby mu wyjaśniła, o co chodzi. I jest mu to wyjaśniane i on jest przerażony tym wszystkim, ale jest napisane w 28 wersecie: zachowałem to słowo w mojej pamięci. Jak myślicie, Daniel został zachowany przez Boga? Mimo tego, że żył, gdzie żył. Gdzie zmieniała się koniunktura, zmieniali się władcy. On 4 królów przeżył i cały czas był ministrem. To z ludzkiej perspektywy niemożliwe. Bóg go zachowywał. Dlatego, że on zachowywał słowo, które Bóg mu objawiał. A w Nowym Testamencie chyba najbardziej znamy przykład Marii. 2 rozdział Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 19 werset. Kiedy Maria słyszała to, co powiedzieli pasterze, to jak zareagowała? Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. A potem jeszcze w 51 wersecie 2 rozdziału Łukasza, kiedy Pan Jezus, 12-letni jej syn, powiedział, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Jak zareagowała na te słowa swojego syna? A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. I myślicie, że została zachowana? Jak czytamy 1 rozdział, 14 werset Dziejów Apostolskich, w górnej izbie, zgromadzeni jednomyślnie, trwając w modlitwie, kto tam był? I była Matka Jezusa. I została napełniona Duchem Świętym i została włączona w taki cudowny sposób za inspiracją i działaniem Ducha Świętego do Królestwa Bożego. Została zachowana? No została, bo zachowywała. Ten związek to warunkowe połączenie tym, że Bóg ma w sercu i chce zachować człowieka, bo to jest jego atrybut, aby ocalić, aby ratować, ale uwarunkowany tym, czy człowiek jest gotowy zachować jego słowo. I potem, jak też czytamy o uczniach, wiecie, oni też zachowywali. To Marek 9 rozdział i 10 werset. Kiedy schodzili z góry przemienienia, Pan Jezus mówił też o swojej śmierci, zmartwychwstaniu, to czytamy tam, że zachowywali to słowo w sobie, ale zastanawiali się, bo nie wiedzieli, co to znaczy, że ma powstać z martwych. Ale zachowywali to słowo. Więc Słowo Boże używa tego słowa tereo w odnośnie do ludzi, aby podkreślić to, że Bogu, ja tak wierzę, Bogu miłe jest to, kiedy człowiek zachowuje Jego słowo. Bo od tego zależy, że Bóg zachowa takiego, który jest zachowującym Słowo Boże. I potem też Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, o tym mówi, wiecie, już o Kościele, o tych, którzy uwierzyli i przyjęli Słowo Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Słowo o upamiętaniu się, o odwróceniu się od martwych uczynków, o zaufaniu Panu Jezusowi, to tutaj w 16 rozdziale i 4, 5 wersecie tak jest napisane, a gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Tutaj rzecz dotyczy, jak Paweł z Barnabą po tym, niektórzy mówią, pierwszym soborze w Jerozolimie, kiedy Duch Święty i my postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego innego ciężaru prócz rzeczy niezbędnych. To właśnie to, co Duch Święty i apostołowie przekazywali zborom, kościołom w Listrze i w innych miejscach, aby je zachowywali. I kiedy oni zachowywali, następny werset mówi, zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. Ja tutaj widzę związek, zachowywanie słowa, które jest od Ducha Świętego, razem z nauką apostolską, zbudowanym na fundamencie Jezusa Chrystusa. Przyczynia się do tego, że Kościół może być utwierdzony w wierze i rósć w liczbę, pomnażać się, rozwijać się. To zachowywanie słowa. W jaki sposób ma to przebiegać? No tylko kilka jeszcze może takich miejsc. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, wersety 32 i 33, mówią też o tym zachowywaniu słowa i precyzują, na czym też ma to polegać, jak to wyglądało wśród narodu wybranego. I tutaj jest tak napisane, Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. I to zachowanie życia, którego wierzę, że źródłem i autorem jest Bóg, bo On zachowuje życie, jest związane z tym, żeby starać się czynić tak, jak Pan powiedział, starać się zachowywać Jego słowo i czynić to w taki sposób, bo ja mam świadomość i tego też doświadczałem w życiu, że z tej drogi, którą jest trzymanie się słowa, zachowanie Słowa Bożego, można zejść albo w prawo, albo w lewo. Ale to zawsze będzie zejście z tej drogi. Ani w prawo, ani w lewo. Jak czytamy historię Kościoła, to tak bywało, że jedni albo w prawo, a drudzy w lewo, ale zawsze schodzili. I w wielu miejscach, też i w Nowym Testamencie, możemy znaleźć też fragmenty, w którym to słowo tereo się pojawia właśnie w kontekście tego wiernego trzymania się tego, co powiedział Pan. Bez odchodzenia, ani w prawo, ani w lewo. Nawet w 8 rozdziale, tutaj też 5 Mojżeszowej, kiedy Bóg dawał konkretne wytyczne narodowi wybranemu, to czytamy tak, że starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ja ci dziś nadaję, abyście zachowali życie. Rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Tu też jeszcze jest, wierzę, że bardzo ciekawa wskazówka, też w kontekście zachowywania i tego, że Bóg da zachowa życie, jest to, żeby czynić to w sposób staranny. Starannie przestrzegać, starannie zachowywać Jego słowo. Nie tak byle jak, ale w sposób staranny. Dlaczego? No bo człowiek ma w sobie ten potencjał, żeby tylko tak z grubsza, tylko tak jako tako. Tej staranności nam potrzeba. A nawet i tutaj w 16 rozdziale tak też Bóg mówił: o sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą da ci Pan twój Bóg. W tym zachowaniu życia, Bóg to podkreśla, zabiegaj tylko o sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość. To bardzo zawężenie tych zabiegów. I ja wierzę, że w tym duchowym wymiarze o sprawiedliwość mamy zabiegać, ale sprawiedliwość, która nie jest naszym zabiegiem i naszym ludzkim wysiłkiem, ale sprawiedliwość, która jest z wiary w Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Przez Jezusa Chrystusa. On jest sprawiedliwością naszą. I mamy li tylko zabiegać o to, aby zachowywać Jego słowo. W tym wymiarze sprawiedliwości, bo On jest naszą sprawiedliwością. W 17 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział: ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. W Marku 8:35: bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Zachowanie duszy, zachowanie życia jest powiązane z tym, żeby zachować tą duszę dla Pana Jezusa. Z Jego osobą, z Jego dziełem jest to ściśle powiązane. Jest tu swego rodzaju paradoks, możemy też, nie chcę tego tak teraz szczegółowo omawiać. Myślę, że znamy te fragmenty Bożego Słowa. Czy też jak w Ewangelii Jana, 12 rozdziale, 25 wierszu, Pan Jezus mówi: kto miłuje życie swoje, utraci je. Ale kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. I nie tak, że człowiek sam je zachowa. To Bóg zachowa, dlatego że ja zachowam Jego słowo i to, co On powiedział, Pan Jezus Chrystus. I wierzę, że też niezwykle ważne w tym zachowywaniu słowa i chciałbym też to jeszcze tutaj, aby wybrzmiało i żebyście też mogli, kochani, wejrzeć w samych siebie. Myślę, że znamy tą przypowieść Pana Jezusa, która jest zapisana w Ewangeliach. Ja chciałbym z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału tutaj kilka wersetów przeczytać od 11 wiersza. Przypowieść czy podobieństwo o czworakiej glebie. I o czym tam czytamy? Nie będę tego czytał w całości, tylko to, jak Pan Jezus potem wyjaśnia swoim uczniom to podobieństwo. 8 rozdział, Łukasz od 11 wersetu. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je. Tereo. I w wytrwałości wydają owoc. Ten 15 werset mówi o zachowywaniu słowa i wytrwałości. W zachowywaniu słowa i wydawaniu owocu. A te wersety od 12 do 14 mówią o tym, że nie zachowali, nie pilnowali, nie uważali, nie czuwali, nie stosowali, nie dochowali, nie wytrwali. I dlatego żadnego owocu nie było. Ale słowo słyszeli. Jaką glebę ma dzisiaj twoje serce i moje? Czy jest taką glebą, która zawiera w sobie ten niezwykle ważny składnik zachowywania słowa? Bo wszystkie rodzaje gleby zetknęły się z ziarnem. Wszystkie przyjęły ziarno, jakby ziarno spadło. O jednych się odbiło, od innych tylko na chwilę płytko poleżało, a w inne wpadło i przez zachowywanie i wierne trwanie wydaje owoc. Te trzy rodzaje gleby są nieowocujące, chociaż mają do czynienia z ziarnem. Jak jest dzisiaj w Kościele? Jaka część tych gleb ludzkiego serca wydaje owoc? Zobaczmy to zachowywanie, to zachowanie słowa, to strzeżenie, to pilnowanie. Podkreślam to, że w tym jest zawarty element tego zagrożenia, bo komuś zależy na tym, żeby to słowo było zabrane, żebyś go nie zachował, żebyś nie wydał owocu, żeby gleba została glebą i żadnego owocu nie było. I jak tutaj widzimy, są to zagrożenia, jak wspomniałem, zewnętrzne. Może przylecieć jakiś stwór skrzydlaty i wydziobać. Są też te wewnętrzne. Troski, bogactwo, rozkosz życia. Skąd to się bierze? Kupujemy w sklepie na kilogramy rozkosz życia? Nie musimy. Mamy w swoim sercu tony. To nie trzeba starać się, żeby kupować. Podobnie jak Żydzi, o których mówił Pan Jezus, to 5 rozdział Jana, 38 werset. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Ten brak zachowywania słowa jest związany z wierzeniem, z ufaniem Jezusowi Chrystusowi. Bóg posłał swojego Syna, po to, aby człowiek mógł wierzyć i zaufać. I to zachowywanie Bożego Słowa, oglądanie Boga, doświadczanie Jego jest nierozerwalnie połączone z Jezusem Chrystusem i zachowywaniem Jego Słowa. Znanie Boga to zachowywanie Jego Słowa. Jan 8,55, możemy też otworzyć, przeczytam. I nie poznaliście Go, ale ja Go znam i gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja Go znam i Słowo Jego zachowuję. Pan Jezus zachowuje Jego Słowo, bo Go zna. I zna Go dlatego, że zachowuje Jego Słowo. A w 51 wersecie Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa Słowo Moje, śmierci nie ujrzy na wieki. To zachowanie, to ocalenie jest uwarunkowane zachowaniem Jego Słowa. Być może to tak wielokrotnie tutaj, dzisiaj, z tego miejsca powtarzam. I może już macie tego dosyć. Ale wierzę w to głęboko, że to niezwykle ważne. Wiecie, bo komuś zależy na tym i wróg bardzo silnie o to zabiega i walczy, żebyś Jego Słowa nie zachowywał, żebyś Go nie strzegł. Żebyś tym Słowem nie napełniał się każdego dnia. Żebyś nie był wykonawcą Słowa. On zrobi wszystko, żeby cię w tym zatrzymać. Bo wie, że to jest jedyny też kierunek, który prowadzi do tego, że jeśli zachowasz, powiedział Pan Jezus, moje Słowo, to ja zachowam ciebie. Dlatego, że zachowałeś moje Słowo, to ja cię zachowam przed tym, co przyjdzie, czego mało kto będzie w stanie przeżyć i wytrzymać. Kto zachowa Jego Słowo, nie ujrzy śmierci na wieki. I w Ewangelii też Jana, 17 rozdziale, kiedy Pan Jezus modlił się w tej arcykapłańskiej modlitwie do swojego Ojca, to również tą prawdę tutaj podkreśla. Zobaczmy od 12 wersetu, 17 rozdział Ewangelii Jana. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął. Oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej. Słowo twoje jest prawdą. Ja wierzę, że ten związek zachowania w tym świecie jest nierozerwalnie związany, połączony ze Słowem, które jest prawdą. Pan Jezus modli się do Ojca, poświęć, oddziel ich od tego świata, ale oddziel ich w prawdzie, w tym Słowie, które jest prawdą, w Słowie Twoim. Jak ważną rolę pełni Słowo w naszym życiu, ale jak ważne jest dla nas to, czy my to Słowo zachowujemy. Czy jesteśmy tymi... Wiecie, ja widzę, jak to jest z glebą. Teraz nas nie było tydzień czasu, czy tam parę dni. Co się porobiło z naszymi roślinami? Panie, ludzie, myle państwo, jak to klasyk mówił. Niewiele trzeba. O glebę trzeba dbać. Jak nic nie robisz, chwastów się miliony pojawią. Bo taki jest... Niestety ten, któremu zależy, żeby chwastami zarosła gleba. I w Słowie Bożym, też chciałbym to już kończąc podkreślić, bo w trybie rozkazującym apostoł Paweł pisał do Tymoteusza takie słowa w 6 rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł napisał, wersety 13 i 14. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował tereo, przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyś zachował, abyś pilnował i strzegł przykazanie. Przykazanie związane jest ze Słowem Bożym, ze Słowem Pana Jezusa. Wierzę, że to naprawdę dla nas ważne. I kochani, ostatnia księga Biblii. Księga Objawienia Świętego Jana zaczyna się i kończy również prawdą dotyczącą zachowywania. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, w trzecim wersecie czytamy: Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. W jakim czasie my żyjemy? Bliski jest czas? Wierzymy, że jest bliski. Jest bliższy dzisiaj niż wczoraj i niż tydzień temu i niż 30 lat temu. I zachowywanie słowa to jedynie prowadzi do tego, że będziesz błogosławieństwa doświadczał. Bo ten, który ma moc cię zachować, on cię zachowa. Jeśli ty zachowasz jego słowo, jeśli ja zachowam jego słowo. I ta księga kończy się również słowami, które akcentują to zachowywanie. To słowo tereo w 22 rozdziale i 7 wersecie. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który tereo strzeże, czy zachowuje, zachowa słów proroctwa tej księgi. Błogosławiony ten, który strzeże, zachowuje słów proroctwa tej księgi. I to jest, zobaczcie, w kontekście oto przyjdę wkrótce. Niech przykład tych postaci starotestamentowych, niech przykład postaci nowotestamentowych i niech Boże Słowo, które bardzo wyraźnie w trybie wierze rozkazującym wskazuje nam na tą prawdę, niech będzie zachowane przez ciebie i przeze mnie. Niech będzie strzeżone i niech wydaje owoc w twoim i moim życiu. Kochani, Pan Jezus przychodzi. My musimy dbać o glebę naszego serca. Przez skrupulatne, przez staranne zachowywanie, strzeżenie Słowa Bożego w naszym życiu, aby ono było jakością naszego życia. Tego, kochani, sobie i wam życzę. Amen. Powstańmy, pomodlimy się. Jeżeli ktoś by też chciał, aby się pomodlić o niego, bo ja taki sygnał dzisiaj miałem, że jest taka potrzeba, żebyśmy się mogli pomodlić, to proszę tutaj wyjść do przodu i pomodlimy się.